Projekt Mówi Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Dzisiaj w cyklu Mówi Nauka o szczepionkach mRNA. Temat bliski wszystkim, ale niekoniecznie myślę, że dla wszystkich zrozumiały. Jak się okazuje, nie tylko związany z COVID-19. Dzisiaj w naszym studiu profesor Jacek Jemielity z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, tak jak powiedziałam, jest to temat bliski, myślę, nam wszystkim, dosyć nośny, jeżeli chodzi o ostatnie 2 lata pandemii, ale kiedy tak naprawdę zaczęły się prace nad szczepionkami mRNA?
Trudno to tak jednoznacznie wskazać, taki moment, natomiast nad różnymi aspektami mRNA, które w tej chwili okazały się być istotne dla powstania szczepionek przeciwko koronawirusowi, To jest co najmniej 30 lat, a niektóre z tych badań są jeszcze starsze. Ja sam tym zagadnieniem zajmuję się od około 20 lat. To znaczy myślę, że takim najistotniejszym osiągnięciem był nasz wynalazek. Finalnie został wylicencjonowany i to miało miejsce w roku 2007-2008. My opracowaliśmy taką modyfikację końca 5' mRNA. Zwanej kapem lub czapeczką. Ta struktura jest niezwykle istotna dla funkcji mRNA. mRNA, który jest to przepis na konkretne białko i w każdej naszej komórce, w każdej sekundzie jej istnienia powstaje mRNA, kodujące różne białka, a te białka są niezbędne dla istnienia komórek i ich prawidłowego funkcjonowania. A no jeszcze warto powiedzieć, że mRNA ze swej natury jest bardzo nietrwałe, ponieważ ten przepis musi istnieć w komórkach tylko wtedy, kiedy dane białko jest potrzebne, a potem następuje jego degradacja. Natomiast z punktu widzenia zastosowań terapeutycznych, czyli gdybyśmy chcieli dostarczyć białko, które ma znaczenie terapeutyczne, to ten czas życia mRNA powinien być dłuższy. I to, co my zrobiliśmy, to wprowadziliśmy bardzo subtelną modyfikację do mRNA, która sprawiła, że to RNA żyło w komórkach dłużej i z takiego RNA powstawało więcej białka. No i to był taki wynalazek, który wówczas był niezwykle istotny, dlatego aby można mówić o wykorzystaniu mRNA do celów terapeutycznych. Ten nasz wynalazek jest w tej chwili w kilkunastu badaniach klinicznych, jako nad szczepionkami przeciwnowotworowymi. Natomiast ten nasz wynalazek nie został użyty w szczepionce przeciwko koronawirusowi.
No właśnie, mówimy o różnych szczepionkach. Szczepionkach terapeutycznych, szczepionkach tych leczniczych, szczepionki przeciw COVID-owi, które to wszystko się opiera na mRNA. Co jeszcze moglibyśmy tutaj dołożyć do tej grupy? Jakie schorzenia możemy leczyć dzięki mRNA?
Ten potencjał terapeutycznego mRNA jest naprawdę olbrzymi. Mimo, że szczepionki przeciwko COVID-owi to pierwsze szczepionki dopuszczone do powszechnego użycia. Natomiast cała ta przygoda terapeutycznego mRNA zaczęła się raczej od szczepionek leczniczych, czy bo w przeciwieństwie do tych covidowych, które są szczepionkami prewencyjnymi, które mają chronić, to te szczepionki przeciwnowotworowe mają być szczepionkami leczniczymi, czyli takimi, które działają wtedy, kiedy już pacjent zachoruje na nowotwór, no i wtedy aktywujemy układ immunologiczny, aby on zwalczał te komórki nowotworowe i usuwał nowotwory z naszych organizmów. Natomiast potencjał jest znacznie większy, dlatego że już w tej chwili prowadzone są dziesiątki badań nad wykorzystaniem mRNA do leczenia genetycznych chorób rzadkich, takich jak mukowiscydoza, fenyloketonuria i szereg innych. mRNA może być wykorzystywane również w medycynie regeneracyjnej. W tej chwili już są badania kliniczne. To są badania nad regeneracją mięśnia sercowego u osób po zawałach. Dodaje się mRNA kodujące czynnik stymulujące powstawanie naczyń krwionośnych, które no, jakby regeneruje mięsień sercowy.
Już za chwilę będziemy więcej pytać o to, jak wyglądają prace badawcze na Uniwersytecie Warszawskim, jeśli chodzi o badania nad mRNA. O to, jak wyglądają prace nad badaniami dotyczącymi mRNA na Uniwersytecie Warszawskim, pytamy profesora Jacka Jemielitego z Centrum Nowych Technologii UW. Panie profesorze, jaki jest wkład polskich badaczy, badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego, jeżeli chodzi o rozwój badań nad mRNA? Jak te badania przebiegają?
Nasza grupa badawcza na Uniwersytecie zajmuje się przede wszystkim poprawianiem technologii, czyli w skrócie można powiedzieć, że chodzi nam o to, aby określona ilość mRNA dostarczona do komórek pacjenta powodowała wytworzenie jak największej ilości białka. I my na Uniwersytecie ciągle poprawiamy mRNA. Natomiast jeśli chodzi o badania, tworzenie terapii, to w tym celu powołaliśmy z współpracownikami z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego startup, który się nazywa Explorer Therapeutics, i tam staramy się tworzyć nowe terapie z wykorzystaniem właśnie tej technologii, którą opracowujemy na Uniwersytecie. To, nad czym w tej chwili pracujemy, to są szczepionki przeciwnowotworowe, to są również terapie przeciwko chorobom rzadkim. Planujemy również badania nad szczepionkami przeciwko wirusom. Natomiast to, co się dzieje w świecie, ten sukces szczepionek przeciwko koronawirusowi, no to oczywiście otwiera no, szerzej te drzwi dla szczepionek przeciwwirusowych. No i zupełnie niedawno no, została ogłoszona decyzja o wejściu w kolejną fazę badań nad szczepionką przeciwko HIV. No i spodziewamy się, że w najbliższych latach będą kolejne sukcesy związane z wykorzystaniem technologii mRNA.
Mam nadzieję, że te wyzwania szybko będą zrealizowane i pojawią się kolejne. A w naszym studiu dzisiaj był pan profesor Jacek Jemielity z Centrum Nowych Technologii. Rozmawialiśmy dużo już o szczepionkach mRNA, o tej technologii. Teraz chwilę porozmawiamy o czymś, co myślę, że jest także ważne w kontekście tego, co przez ostatnie 2 lata dzieje się na świecie, czyli czym jest odporność zbiorowa i jak należy ją rozumieć w przypadku COVID-19. O to pytaliśmy panią Kingę Panek, doktorantkę w pracowni immunologii doświadczalnej i translacyjnej na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
To jest taka sytuacja, kiedy odpowiednio wysoki procent społeczeństwa jest odporny, czyli na przykład zaszczepiony albo przechorował. I dzięki temu, że jest taka wysoka populacja odporna, a wtedy możliwe jest zmniejszenie transmisji wirusa, czyli po prostu nie zarażamy się nawzajem i tym samym spada liczba zachorowań. I im wirus jest bardziej zakaźny, tym wyższy procent ludzi w społeczeństwie powinien być odporny, aby właśnie mówić w ogóle o odporności zbiorowej. Bardzo ciężko opowiedzieć o odporności zbiorowej na koronawirusa w kategoriach tyle a tyle procent osób odpornych czy zaszczepionych da nam to bezpieczeństwo, tak, tę ochronę w naszym społeczeństwie. Oczywiście są prowadzone pewne wyliczenia i symulacje, ale one opierają się na pewnych założeniach, a życie bywa różne. I tak jak właśnie widzimy, koronawirus bardzo szybko mutuje i jest wysoce zaraźliwy, zwłaszcza te jego najświeższe warianty. I tak jak na początku pandemii mówiono początkowo o 70% osób, które powinny być zaszczepione, aby mówić o wytworzeniu odporności zbiorowej w społeczeństwie, to teraz te procenty są o wiele, wiele wyższe. Tutaj na to, jak bardzo dana choroba, dany wirus będzie zakaźna, będzie szybko rozprzestrzeniać się w społeczeństwie i tym samym mutować, mamy właśnie my kontrolę tym, czy zaszczepimy się, czy będziemy po prostu starać się ograniczać transmisję i tym samym wtedy ta odporność zbiorowa jest możliwa do uzyskania szybciej.
Szczepionki mRNA, zbiorowa odporność, na te pytania już odpowiedzieliśmy. Już za moment więcej o rozróżnieniu leków i szczepionek, jakie mają znaczenie, jakie mają działanie i jak możemy je rozróżniać. To wszystko już za moment. Cykl Mówi Nauka, dzisiaj dużo o szczepionkach mRNA. Leki i szczepionki różnią się działaniem. Jedne leczą, drugie mają zapobiec chorobie. Czym różnią się poza tym? O to wszystko pytała Zuza Iłęda profesora Marcina Drąga, kierownika Katedry Chemii Biologicznej i Bioobrazowania Politechniki Wrocławskiej.
Szczepionki zwykle wydaje się, że one są trochę technologicznie bardziej skomplikowane. Natomiast no, w przypadku leków możemy powiedzieć o trzech typach leków. Tak? Pierwszy typ leków to są leki, które słyszymy praktycznie na co dzień, to są te słynne przeciwciała. I generalnie przeciwciała wytwarza się w technologii dosyć zbliżonej do tej, jakim wytwarza się szczepionki tutaj. I natomiast trzeba powiedzieć, że przeciwciała generalnie są najmniej skuteczne jako leki z tego względu, że je wytwarza się wobec określonych struktur białkowych, zwykle wobec tego białka spike. Ich rolą jest zaklejenie, w cudzysłowie, wirusa i niestety one są wariantozależne. Czyli takie leki, wiemy, że na przykład jakieś przeciwciało nie działa albo ostatnio okazało się, że osocze ozdrowieńców też nie za bardzo działa, bo mamy nowe przypadki. No i tutaj widzimy tą wariantozależność, także tutaj no, przeciwciała generalnie, czyli te leki biologiczne nie do końca spełniają. A drugi typ leków, jeżeli tak szybko przejdziemy, to są leki małocząsteczkowe, czyli leki generalnie, które wytwarza się w laboratorium chemicznym. No i tutaj mamy te dwa leki, które obecnie mamy, takie można powiedzieć celowane w COVID, to jest molnupiravir i paxlovid. I to są generalnie leki, które są niewielkie strukturalnie i je po prostu syntezuje się w laboratorium chemicznym, no wobec czego proces jakby tutaj ich otrzymywania jest inny całkowicie od szczepionek.
Czy można powiedzieć, że łatwiej jest uzyskać szczepionkę albo łatwiej jest uzyskać skuteczne leki?
A tutaj to jest bardzo trudne pytanie. Ja myślę, że na nie nie ma odpowiedzi z tego względu, że wiemy, że wiele firm, myślę, że ponad 200 próbowało otrzymać szczepionki. Udało się to tylko bardzo nielicznym. No chodzi tutaj przede wszystkim również o bezpieczeństwo, zakres działania, czas działania, ale też no oczywiście wszystkie inne takie parametry, które powodują, że ona jest skuteczna i to samo jest z lekiem, tak? Było kilkaset, a dalej jest myślę, że kilkaset firm i grup na świecie badawczych, które szukają leków. Na razie mamy celowany, można powiedzieć, w rzeczywistości tylko jeden. A przede wszystkim chodzi tutaj o przeprowadzenie dokładnych badań klinicznych i potwierdzenie, że on jest po pierwsze skuteczny, a po drugie generalnie bezpieczny, nietoksyczny. No i generalnie możemy go używać przy leczeniu COVID.
Tak naprawdę zahaczył pan o moje kolejne pytanie, czyli skąd my wiemy, że leki są bezpieczne i są skuteczne?
No tak, tutaj prowadzi się badania kliniczne, tak? Także tutaj te badania kliniczne, tak samo jak w przypadku szczepionek, były prowadzone bardzo dokładnie. Wymagane są wszystkie trzy fazy tutaj tych badań klinicznych, czyli pierwsza, druga i trzecia. Przetestowanie takich leków, można powiedzieć, że to jeszcze nie są wtedy leki, tak? My to mówimy, że to jest struktura wiodąca. Struktura wiodąca albo kandydat na lek, dopiero kiedy on uzyska akceptację po przejściu tych wszystkich etapów badań klinicznych, zostaną złożone papiery do odpowiednich instytucji, o których każdy już pewnie słyszał, czyli FDA w Stanach Zjednoczonych albo EMA w Europie, no to generalnie taki związek może mieć charakter wtedy produktu leczniczego i być wykorzystywany właśnie w leczeniu.
Kiedy szukamy leku, na przykład na COVID-19, to powiedziałabym, z jakiego poziomu wiedzy startujemy? Czy my, szukając tego leku, startujemy od zera, czy możemy bazować na jakichś lekach, które powstawały wcześniej już w jakimś stopniu? I w jakim?
Tak, to znaczy to jest tak, że mamy dwa podejścia. Pierwsze, to gdzie wszyscy mieli nadzieję, to jest tak zwane retargetowanie, tak? Czyli mamy znany lek, przebadany w badaniach klinicznych, jest używany na inną chorobę i my znajdujemy go nowe zastosowanie, na przykład tutaj w leczeniu COVID. I takie leki zostały znalezione, ale nie leki przeciwwirusowe, ale leki na przykład na to, żeby już ten późny COVID tutaj można było leczyć, no, czyli deksametazon słynny, o którym każdy słyszał. Natomiast nie znaleziono tutaj leków przeciwwirusowych klasycznych, mimo tego, że próbowano różnego typu leków przeciwwirusowych. No i tutaj drugie podejście to jest tak zwane podejście de novo, a podejście de novo polega no, na stworzeniu całkowicie nowej struktury. No i tutaj wiele laboratoriów na świecie się tego podjęło, między innymi myśmy też prowadzili takie badania. I tutaj w tym zakresie można wykorzystać przede wszystkim wiedzę, którą posiadamy z wcześniejszych badań. Ja miałem to szczęście pracować z SARS-1. Wobec czego pracując z SARS-1, myśmy już posiadali wiedzę, jakie enzymy, jakie białka tam są. No i tutaj, kiedy Chińczycy na początku 2020 opublikowali genom, myśmy to sprawdziliśmy, że są te same białka. Porównaliśmy stary SARS-1 z tym nowym wtedy SARS-2. No i wiedzieliśmy, w które są miejsca tak zwane druggable, po angielsku my na nie mówimy, czyli takie, które wobec których można, w Polsce niektórzy na nie mówią punkty uchwytu, czyli miejsca, wobec których możemy tworzyć leki.
W tym odcinku Mówi Nauka to już wszystko. Za tydzień więcej zagadnień naukowych, więcej zagadnień, które są bliskie i aktualne w nauce w Polsce i nie tylko. Zuza Łapińska, do usłyszenia.
Projekt Mówi Nauka realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.